Power Fit Student.
Witamy w kolejnym odcinku Power Fit Student. Asia Bondarenko
i Jakub Górski.
W ostatnim odcinku skupiliśmy się na dyscyplinie, jaką jest bieganie. W tym odcinku chcielibyśmy przybliżyć kolejną dyscyplinę, jaką tym razem jest pływanie, o czym może dzisiaj więcej powie Kuba, dlatego że jest to bardziej jego konik niż mój.
Można tak powiedzieć, że jest to mój konik, zwłaszcza że uprawiałem pływanie od podstawówki. Trochę się namęczyłem, zwłaszcza że jako dziecko miałem nadwagę.
Proszę.
No i to wyglądało to tak, że no męczyłem się z tym pływaniem niesamowicie, ale mama wciąż mnie nakłaniała do tego, żebym pływał, pływał i pływał. Efekt był taki, że zeszczuplałem, przy okazji urosłem, ale to swoją drogą.
Myślę, że to też jest ważne w przypadku mężczyzn. A powiedz mi, no ty już masz duże doświadczenie z pływaniem, ale gdybyś miał powiedzieć kilka słów dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, od czego powinni zacząć?
Przede wszystkim powinni zacząć od powolnego wchodzenia do wody. Żadnych skoków na bombę, na główkę, żeby popisywać się przed znajomymi. Po prostu spokojne wejście do wody, żeby każdy nerw, każdy płat skóry był przyzwyczajony do tej wody. Bo mimo, że temperatura wody w basenie sięga prawie 30 stopni, to mimo wszystko to jest zupełnie coś innego niż powietrze, którym oddychamy.
No tak, dokładnie, to jest jasne, ale powiedz mi, jak to jest z tym rozpoczęciem? Czy możemy w jakiś sposób samodzielnie nauczyć się pływania, czy jednak na początku powinniśmy skorzystać z porad trenera?
Można zacząć samemu, jeżeli chce się po prostu popluskać, ale jeżeli chce się osiągnąć coś więcej, żeby pływać dobrze, pływać cicho niczym ryby, lepiej skorzystać z rad instruktora, jakieś szkółki pływania, bądź po prostu znajomy ratownik, który potrafi cię ukierunkować pod względem technik pływania.
Rozumiem. Co byś powiedział osobom, które mają taki niewielki strach przed zanurzeniem głowy pod wodę? Ja należę do tych osób, zawsze się obawiam, że naleci mi troszeczkę tej wody do nosa, czy troszkę jej się nałykam. Czy istnieją jakieś ćwiczenia, które pomogłyby w zanurzaniu się w wodzie, w przezwyciężeniu tego strachu?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przezwyciężenie tego strachu przed zanurzeniem się, najlepiej zacząć jakiekolwiek wejście do wody od tej płytszej strony, gdzie nie grozi ci utonięcie, zachłyśnięcie wodą. Wchodzi się na tę strefę 90 cm brodziki dla bardziej strachliwych, dla tych mniej 1,20 m. Wykonywanie przeróżnych zanurzeń pionowych przede wszystkim, żeby mieć cały czas kontrolę, żeby mieć cały czas stopy na dnie. Po prostu, żeby nie było tego strachu, że nagle zanurzysz się i nagle ratownik cię wyławia i nie wiadomo czemu, ale znajdujesz się na stole operacyjnym na przykład.
No to już jest taka tragiczna perspektywa. Czyli próbujemy zanurzać głowę do takiego momentu, kiedy nie czujemy strachu i robimy to w bezpiecznym miejscu.
Dokładnie, wykonujemy to w bezpiecznym miejscu, kiedy już się zanurzymy, tak mniej więcej 10, 15, 20 razy. W zależności od tego, jak długo nas ten strach trzyma, to po pewnym powtórzeniu już ten strach odpuszcza i można zacząć pływanie. Najważniejsze, rozgrzewka powinna być spokojna. Nie może to wyglądać tak, że pierwszy basen i machamy rękami jak wiatraki, że zmęczymy się po mniej więcej dwóch długościach, może po półtorej i grozi nam przez to palpitacja serca, bo niestety wiele osób zaczyna zbyt intensywnie.
My jesteśmy osobami, które mają też szczęście mieszkania przy morzu. Co uważasz o tym, żeby rozpoczynać naukę pływania w naszym Bałtyku? Ponieważ jest to takie większe zasolenie, przez co nasze ciało łatwiej się unosi w wodzie. Co o tym sądzisz?
Z tym zasoleniem to bym akurat uważał, ze względu na to, że poziom zasolenia w Bałtyku jest stosunkowo niski, bo zaledwie 7 promili. A jeżeli chodzi o pływanie, to na pewno nie o tej porze roku, ze względu na to, że to są warunki bardziej dla morsów. A jak już się kąpać w Bałtyku, to tylko w trakcie sezonu, od czerwca do sierpnia, bo wtedy temperatura wody jest powyżej 15 stopni, co dla zmarślaków może być naprawdę nieprzyjemne, więc lepiej skorzystać z basenów, które są praktycznie na wyciągnięcie ręki, jakiś kilometr, maksymalnie półtora od domu, basen 25-metrowy, idealne warunki, żeby popływać.
Czyli rozumiem, czyli zaczynamy naukę pływania jednak od basenu. A może skupmy się, już wspomniałeś kilka zalet pływania, udało ci się troszeczkę wyrobić sylwetkę, wytrenować. Czy są jeszcze jakieś inne zalety, którymi się charakteryzuje właśnie pływanie?
Przede wszystkim zalety są takie, że jeżeli naprawdę się do tego pływania przyłożysz, nie naprawdę popracujesz przez te 45 minut, to Co tu wiele mówić. Można pozwolić sobie na jedzenie praktycznie czegokolwiek. Bo wygląda to tak, że jak kiedyś powiedział Bartek Kiedzierowski, jeden z najlepszych naszych pływaków na 50 metrów stylem dowolnym, że jeżeli podkręcisz sobie odpowiednio tempo, wychodzisz z basenu, możesz pozwolić sobie na to, na co masz ochotę, zwłaszcza, że organizm w ciągu tej sesji 45-minutowej potrafi spalić nawet 500 kilokalorii, ze względu na to, że całe ciało pracuje. Ale w przypadku początkujących to z tą pracą całego ciała to jest trochę takie wyolbrzymione ze względu na to, że trzeba popracować trochę nad ich techniką, dlatego że najpierw trzeba osobo pracować unoszenie się na wodzie, przede wszystkim leżąc na plecach, praca nóg osobno, praca rąk osobno. Dopiero kiedy mniej więcej po pół roku, roku, może dwóch latach, w zależności od tego, jak kto się oswoi z tą wodą, można dopiero popracować całym ciałem w trakcie pływania i wtedy jest to efektywne spalanie.
Czyli takie pływanie byłoby super uzupełnieniem tak naprawdę dla każdego sportowca. Każdy znajdzie jakąś zaletę, która pomoże mu dopracować swój trening.
Dokładnie. Poza tym, że całe ciało pracuje, to pływanie, dystans, a więc kwestie wytrzymałościowe. Idealna alternatywa dla biegaczy, zwłaszcza, że bieganie oraz inne dyscypliny uprawiane na lodzie potrafią być bardzo kontuzjogenne, a pływanie akurat się wyróżnia najniższą kontuzjogennością wśród wszystkich sportów, bo zaledwie 5% takich grubych kontuzji, które wynikają z innych dyscyplin, pojawia się właśnie w trakcie pływania. Często na początku pojawiają się skurcze, ale generalnie skurcze pojawiają się w wyniku niewytrenowania danego organizmu, że organizm jest po prostu nieprzyzwyczajony do tych warunków.
No to tak naprawdę, tak jak w każdym sporcie. No ale fajnie było usłyszeć troszeczkę tych informacji o pływaniu, bo tak jak mówię, dla mnie to jest temat troszkę niezbadany, ale myślę, że spróbuję też pływania i spróbuję gdzieś wpleść swoje treningi.
Uważać też trzeba przede wszystkim na godziny pływania, bo wieczorne godziny są najstraszniejsze, dlatego że w ciągu tych godzin potrafi być więcej niż 8 osób na tor, a to akurat bardzo utrudnia warunki pływania.
Rozumiem, to też jest ważne. Jeżeli nie mamy miejsca do pływania, to tak naprawdę ten nasz rozwój może być troszeczkę ograniczony. No dobrze, porozmawialiśmy troszeczkę o pływaniu. W ostatnim odcinku zaproponowaliśmy dwie potrawy, przedstawiliśmy dwa przepisy. Zarzuciłeś mi, że mój przepis jest troszeczkę czasochłonny, z czym się oczywiście zgadzam. Dlatego dzisiaj przygotowałam coś innego, coś, co robię zawsze, kiedy mam tylko 15, maksymalnie 20 minut, żeby wykonać posiłek, powiedzmy obiad.
Całe szczęście.
Całe szczęście. Oczywiście posiłek jest bezmięsny. Nie każdy przepada za szpinakiem, ale muszę przyznać, że w ostatnich latach jest to roślina bardzo popularna i coraz więcej ludzi ją spożywa. Ja przygotowałam makaron ze szpinakiem, który jest naprawdę bardzo banalny. Do jego przyrządzenia potrzebujemy 100 gram makaronu, najlepiej pełnoziarnistego. Może być to na przykład penne, 150 gram szpinaku mrożonego lub w paczce. W paczce lepiej, żeby było troszeczkę więcej tego szpinaku, może być to cała paczka. 40 gram sera gorgonzola, no i 30 litrów mleka.
Jak jeszcze wtrącę do tym szpinaku, to akurat trochę mi zaimponowałaś, bo ostatnio wcinam szpinak dość regularnie, tak 2-3 razy w tygodniu i mi zasmakowało.
Tak jak mówię, coraz więcej ludzi przekonuje się do szpinaku. Może nie wygląda zbyt apetycznie, ale tak jak sam doświadczyłeś, jest to dosyć smaczna roślina, zwłaszcza jeżeli użyjemy odpowiednich przypraw. Wracając do przepisu, skończyłam na 40 gramach sera gorgonzola. Następnym składnikiem będzie 30 ml mleka. Ja akurat jestem osobą, która ma problem z laktozą, dlatego używam mleka o obniżonej zawartości laktozy, ale może być to każde mleko. Oczywiście przyprawy, sól, pieprz. W tym przypadku będzie to ząbek czosnku. Jeśli chodzi o przygotowanie, w litrze wody gotujemy przez 8 minut makaron tak, aby był al dente. Rozgrzewamy mleko na patelni, rozpuszczamy w nim gorgonzolę, dodajemy szpinak, starty lub drobno pokrojony czosnek, doprawiamy. Czekamy chwilę, aż nadmiar wody ze szpinaku odparuje. Mieszamy razem z makaronem, no i danie gotowe. Możemy też dodać nieco jogurtu, aby zagęścić sos. Co ty na to, Kuba?
No, zarąbiście. Co prawda jem mięsną wersję z kurczakiem, ale czasem jak są piątki, przede wszystkim okresy Wielkiego Postu, to trafia się czasem na talerz właśnie taka wersja makaronu ze szpinakiem.
No oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać tego kurczaka. Dodatkowe składniki są dosyć dowolne. Bardzo dużo składników pasuje jednak do szpinaku.
Wybornie.
Power Fit Student.
skoro jesteśmy przy temacie potraw, przygotowaliśmy też dla Was suplement. Co o tym powiesz, Kuba?
Dokładnie, przygotowaliśmy tym razem kreatynę. Jak to mówiła pewna rymowanka niecenzuralna, oczywiście tego niecenzuralnego słowa nie zacytuję, ryż, kurczak, kreatyna, dalej sobie dokończycie. Według tej rymowanki kreatyna wzmacnia siłę. To jest suplement niezbędny w apteczce każdego pakera, ale kreatyna nie tylko wspomaga siłę, ale też szybkość, refleks, a nawet pomaga ze skorzeniami mózgu. Poprawia pamięć, spostrzegawczość i chroni przed Alzheimerem.
Trochę tych zalet jest. A powiedz mi, w jakiej postaci tę kreatynę możemy przyjmować?
Można ją przyjmować w obu postaciach. Zarówno w postaci sproszkowanej, jak i w tabletkach, która mimo wszystko jest wygodniejsza, zwłaszcza dla studenta, bo z proszkami to różnie wygląda. Wystarczy zderzenie na jakimś zakręcie z autobusem i buch, proszek rozchodzi się po całej torbie. W przypadku tabletek takiego problemu nie ma. Dlatego w przypadku studentów, bo PowerFit student, bierzcie tabletki.
Dobrze, a jeżeli chodzi o ten proszek, czy tak jak w przypadku białka mamy jakąś smakową kreatynę, czy to będzie zawsze ten sam proszek?
Na rynku pojawiały się smakowe wersje kreatyny, ale specjalnie się nie przyjęły ze względu na to, że przeróżnego rodzaju organizacje typu Sanepid przyczepiły się przede wszystkim do pojawienia się nadmiaru sztucznych barwników właśnie w tych smakowych wersjach kreatyny, co przyczyniało się między innymi do problemów z układem trawiennym. Co do czystej postaci kreatyny, tej naturalnej, to wygląda tak, że fajnie się generalnie ją łyka. Można ją łykać nawet od 16 roku życia, ale w przypadku tych młodocianych to musi być konieczna zgoda i nadzór rodziców, żeby dzieciaki stosowały kreatynę. Bo jak już mówiłem o zaletach, jest ich dużo, zwłaszcza w kontekście poprawy refleksu czy ogólnie percepty myślowej. Problem z kreatyną jest taki, że trzeba spożywać dużej ilości wody. I to nie jedna butelka, ale co najmniej 3 butelki wody 1,5-litrowe, a czasem nawet 4, jeżeli ktoś intensywnie trenuje.
To jest bardzo ważna informacja. Ale powiedz mi, Kuba, jeśli chodzi o kreatynę, czy są jakieś szczególne pory, kiedy ją przyjmujemy? Mam na myśli, czy robimy to przed treningiem, po treningu i jakie są dawki?
Najlepiej spożyć kreatynę godzinę przed treningiem, żeby poczuć w trakcie treningu największe wartości. Ale też mówi się, żeby spożywać kreatynę albo zaraz po treningu, albo najlepiej tuż przed snem, żeby ta kreatyna spokojnie się wchłaniała i żeby przede wszystkim organizm przyzwyczaił się do jej działania.
A której wersji jesteś zwolennikiem? Wybierasz tą wersję przed czy po treningu lub przed snem?
Wolę mimo wszystko przed i po treningu, bo u mnie treningi są tak gdzieś około południa, po południe i jeżeli ma organizm jak najwięcej coś zyskać, to najszybciej jak to tylko możliwe. Swoją drogą, kreatynę można spożywać nie tylko w tej syntetycznej postaci prosto z witamin shopów, ale także w postaci naturalnej. Tyle, że w przypadku studentów to jest trochę droga wersja, bo kreatyna naturalnie występująca znajduje się w wołowinie bądź w mięsie z dzika, a to już jest naprawdę droga sprawa. No chyba, że ktoś chce zostać abstynentem, to wtedy nie ma problemu.
No tak, to jest jakaś możliwość. A uważasz, że ta naturalna czy syntetyczna kreatyna ma lepszą wchłanialność?
To jest tak. Z tą naturalną wersją kreatyny mam do czynienia średnio tak raz na miesiąc, więc ciężko mi porównać, czy ta naturalna, czy ta syntetyczna jest skuteczniejsza w przypadku wchłanialności. Możliwe, że działanie jest podobne, ale jak organizm mnie przekonał w przypadku wchłaniania odżywek białkowych, na przykład jak porównałem wchłanianie odżywek białkowych, a jedzenie jogurtu naturalnego zaraz po treningu, to jednak jestem przekonany bardziej do tej naturalnej wersji.
Rozumiem, czyli wybieramy możliwość taka, która będzie nam bardziej pasowała. Porozmawialiśmy już o pływaniu, zaproponowaliśmy przepis oraz suplement. Przejdźmy do miejsca do uprawiania sportu.
A co to za miejsce?
Dzisiaj chciałabym się skupić na Sopocie. Kiedy zapytamy pierwszą napotkaną osobę, z czym kojarzy jej się Sopot, chyba łatwo się domyślić, jakie będą pierwsze myśli przychodzące do głowy, prawda?
Molo.
Molo, Mąciak, plaża.
Aż ciężko się zastanowić, co jest zdrowsze. Chyba molo. Chociaż po ostatnim sztormie to też nie jest zbyt zdrowa opcja.
Dokładnie. No i przede wszystkim bezpieczna. Kuba, ty pochodzisz z Trójmiasta, prawda?
No pochodzę. Nieraz w Sopocie się przebywało.
A jako osoba stąd, lokalna, czy tobie kojarzy się Sopot z czymś więcej?
Sopot kojarzy mi się też z długą ścieżką rowerową. No i pieszą, która prowadzi do Gdańska i idzie cały czas wzdłuż plaży. No i przede wszystkim plaża.
Jest tam też wyjątkowy tor dla rolkarzy, co jest dosyć taką nietypową rzeczą, którą spotykamy w miastach. Ja bym się jednak chciała skupić na Przelesiu, które pewnie jest bardziej znane studentom ekonomii czy zarządzania, ponieważ tam znajduje się wydział. Ja Sopot sobie zawsze kojarzyłam z urokliwymi uliczkami, które niestety zauważałam dopiero jak uspokajał się szum związany z turystami. Natomiast od tego roku kojarzę Sopot z jeszcze czymś więcej ze względu na moją przeprowadzkę na pół roku do Sopotu, czyli z sopockim lasem.
Akurat po tej stronie Sopotu rzadko kiedy miałam okazję być.
Tak jak mówiłam, właśnie ten rejon chyba bardziej jest znany osobom studiującym w Sopocie, ale teren jest w przypadku biegaczy czy nawet osób związanych z innym sportem jest jak dla mnie idealny. Teren jest w przypadku biegaczy idealnie przystosowany do wykonywania podbiegów. Znajduje się kilka szlaków oznaczonych odpowiednimi kolorami, dzięki czemu nie musimy się bać o orientację w terenie. Oprócz biegania, Las Sopocki jest też super opcją dla rowerzystów. Nie tylko ze względu na zróżnicowanie terenu, ale i jego rozmiar. Łatwo będzie nam zrobić treściwy trening. Nie muszę chyba wspominać o tym, że właśnie jesienią las jest najpiękniejszy, więc możemy połączyć przyjemne z pożytecznym.
No teraz patrząc na listopad, to no już ten las nie wygląda tak pięknie, jak było to w zeszłym miesiącu.
Nadal widać tą obfitość kolorów, więc myślę, że jest to też ostatni dzwonek, żeby skorzystać z tych przyjemnych widoków. Wspomnę też, że w Lesie Sopockim znajduje się super punkt widokowy, z którego możemy zobaczyć Dolny Sopot oraz Zatokę. Co mnie w Lesie Sopockim zaskoczyło, to oświetlone ścieżki. Jesień oprócz kolorowych liści charakteryzuje się jeszcze jednym. O tej godzinie 17 mamy już prawie noc. Każdy dzień będzie teraz coraz ciemniejszy, więc myślę, że to jest dosyć duża zaleta.
Hura, wreszcie bieganie w lesie o 20.
Przynajmniej przy świetle. Zimą możemy te ścieżki wykorzystać do biegu narciarskiego, co też jest, wydaje mi się, dosyć nietypowe w Trójmieście.
No nietypowe w Trójmieście to jest przede wszystkim śnieg.
No tak, ale jak już będziemy mieć ten śnieg, to warto skorzystać z tej możliwości. Oprócz tego obok znajduje się też Łysa Góra. Jest to, ciężko nazwać to takim prawdziwym stokiem, ale dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z narciarstwem, snowboardingiem, będzie to bardzo dobra okazja do spróbowania swoich sił. Dla osób, które nie zajmują się ani rowerem, ani bieganiem, jest też inna możliwość. Otóż na osiedlu Przylesie znajduje się niewielka siłownia pod chmurką. Wiadomo, mamy okres jesienny, ale kiedy znajdziemy ten jeden dzień, gdzie nie będzie padać, gdzie wyjdzie nam troszeczkę tego słońca, warto skorzystać z tej możliwości.
Pod chmurką? Póki co widzę jedną wielką chmurę.
No dobrze, chmura. W każdym razie muszę przyznać, że Sopot obfituje w wiele możliwości.
I to nie tylko w chmurki.
Zachęcamy do rozpoczęcia swojej przygody z pływaniem. Zapraszamy również do Sopotu. A w następnym odcinku wspomnimy nieco o squashu, dyscyplinie, która być może nie jest tak bardzo popularna, ale na pewno warta uwagi. To wszystko na dziś. Asia Bondarenko
i Jakub Górski.
Do usłyszenia.
Power Fit Student.